Ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj, to, to było Bądźmy Razem i rozmawialiśmy o emocjach.
Tak, to
a tak. Dzisiaj mam tak spięty kark, jak nigdy w życiu chyba jeszcze nie miałem. Nie mogę się ruszyć. Będziemy rozmawiać o akceptacji siebie, bo ten temat często wypływa. Czy to może być objaw nieakceptowania siebie? Spięty kark?
Nie wiem, no czegoś objaw może to być, nie wiadomo.
Jak to jest z tym akceptowaniem siebie? Jak to zrobić? Bo to wcale nie jest prosto przyjąć, że moje życie takie, jakie jest, jest dobre. Mm. To ciągle jest taka mania, że ja muszę... Mania, takie głęboko zakorzenione przekonanie, że ja muszę coś... Że ja muszę coś w życiu zmienić. Mm. Siebie muszę zmienić, żeby było dobrze. I tak. Nawet jeśli tak, jak jest, to jest dobrze, czy jest wiele elementów dobrych, to ten fokus cały czas przychodzi na takie... No coś jest do poprawy, coś jest źle.
No ja myślę sobie, że to jest tak trochę, że mamy, zobacz, takie dwie postawy, nie? Albo akceptujemy, albo nie akceptujemy, nie? I pewne rzeczy akceptujemy w naszym życiu i się na nie zgadzamy, ich chcemy, a pewnych rzeczy nie akceptujemy, ich nie chcemy, nie? I to są rzeczy, to są w nas rzeczy, to są w innych ludziach rzeczy. Każdy ma jakieś tam swoją grupę rzeczy, których nie akceptuje. Natomiast jak ja sobie myślę o Panu Bogu, to sobie myślę o nim jako o takiej po prostu nieskończonej akceptacji. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg ma zgodę na ten stan rzeczy, jaki jest. Nie? Bóg ma zgodę na to, co jest takim, jakim jest. I w tej rzeczywistości działa, bo...
Nawet jeśli to jest, powiedzmy, jakaś nieidealność moralna moja?
Tak, tak. Przyzwala na tę rzeczywistość. Nie? Bóg przyzwala na taką rzeczywistość, czyli... I owszem, jakby to nie jest tak, że to jest dobre. Aha. Tak? Czy to jest, nie wiem, na przykład pewne moje grzechy, sposób mojego życia może być moralnie zły, tak? To są po prostu złe rzeczy. Mało tego, to nie oznacza tego, że Bóg chce cierpienia dla nas, że Bóg to cierpienie nam daje, tylko że ono po prostu jest. To jest fakt. Nie? To jest po prostu fakt.
No, ale łatwo wyjść wtedy do takiego przekonania, że jeśli... No bo są jakieś wskazania moralne w Ewangelii, jest dekalog i tak dalej.
Tak.
No i powiedzmy, coś tam nie gra u mnie w tym wszystkim. No to Bóg nie chce, żeby tak było, ale to pozwala, a jednocześnie stawia wymagania, więc naturalne jest, żeby tak się trochę zmobilizować, powiedzieć nie, w tym nie.
Tak, znaczy, bo zmiana jakby jest czymś potrzebnym, dobrym i ważnym. Tylko jakby pytanie, co my zmieniamy. I jakby różnica jest w tym, że czy ja próbuję zmienić siebie, czy próbuję zmienić swój stosunek do siebie. Nie? Czy ja próbuję zmienić rzeczywistość, czy mój stosunek do rzeczywistości.
I co powinniśmy zmieniać?
Powinniśmy zmieniać to, w jaki sposób przeżywamy rzeczywistość siebie, czyli swój stosunek, a nie rzeczywistość. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, powinniśmy zająć się tymi rzeczami, na które mamy wpływ, na które mamy realny wpływ.
Czyli jeśli jest tak, że na przykład ja grzeszę w jakiejś tam przestrzeni i mam niezgodę na ten grzech i zmienię ten mój stosunek do tego grzechu, czyli powiem sobie, no nie, no w porządku.
Nie, o coś takiego nie chodzi, nie. Chodzi po prostu o, znaczy w jakimś aspekcie tak, nie? W jakimś aspekcie tak, ale nie co do istoty, nie, bo chodzi po prostu najpierw przede wszystkim o to, żeby zaakceptować, że mam ten grzech, tak, że po prostu mam ten grzech, czyli go uznać de facto, nie? W jakimś sensie uznanie naszej grzeszności jest akceptacją stanu naszej grzeszności. Nie? Czyli ja to po prostu przyjmuję, że tak jest. Nie? To nie jest akceptacja siebie, to nie jest adoracja siebie. Tak? To nie jest jakby powiedzenie, że wszystko we mnie jest dobre. Nie? Tylko to jest jakby zgoda na to, że są we mnie złe rzeczy. Nie? Czyli że jest jakaś taka przestrzeń do uzdrowienia, do pracy, tak? Jakkolwiek byśmy to nazwali.
Można powiedzieć, że to jest zrezygnowanie z takiego odrzucania kawałka
tak,
siebie?
Tak. No. W jakimś sensie tak. Nie odrzucam, tak. Nie odrzucam tego. Ale to po prostu przyjmuję. Nie?
Mimo, że jest nie takie, jakbym...
Nieidealne, chciał. Tak.
Okay.
Że jesteśmy nieidealni. To jest, znaczy, dla mnie jakby akceptacja faktu grzeszności, stanu grzeszności, to jest po prostu zgoda, że jesteśmy nieidealni i że takimi będziemy do końca życia. Nie, bo idealny jest tylko Bóg. Nie? To jest taka pokusa bycia idealnym, bycia całkowicie świętym, to jest trochę pokusa bycia jak Bóg.
No a gdzie tutaj jest rozwój, czy dążenie do takiego... No bo wiesz, bo w tej... Wszystko jedno, czy to jest dobrze, że tak się stało, czy źle, że się tak stało, ale jeden z głównych takich nurtów narracji kościelnej, no to jest poprawność moralna. Nie? Dla wielu osób to jest w ogóle centrum. To jest najważniejsze i poza tym nic nie istnieje. Z takim przekonaniem, że jeśli będę moralnie ułożony, no to właściwie sprawa załatwiona.
Tak? No ale jakby to nie jest Ewangelia.
No tak, ale jest takie, wiesz, taka wszechogarniająca narracja, która to powtarza. Tak. No i teraz... Wiesz, no ona wpływa cały czas. To robi coś takiego, że my nie dowierzamy w coś takiego, że mogę przyjąć, że we mnie są jakieś problemy.
No.
Ciągle się takie neurotyczne włącza. No nie mogę tego, nie? Nie wolno mi.
Tak, no to smutne jest. Jest to smutne i najtrochę się trzeba na to zgodzić i przyjąć i zaakceptować taki kościół. Nie? I dla mnie to też na przykład w mojej drodze z Bogiem gdzieś był ważny moment. Nie? Jakby zgoda na to, że mój kościół też jest nieidealny. Nie?
Tylko myślę bardziej, co zrobić, mogę ja w tej sytuacji?
Pewnie nic.
Dla siebie co mogę zrobić? Nie żeby zmienić rzeczywistość, no bo powiedzmy no. Tylko co ja mogę zrobić, żeby na przykład ta narracja, która tak wpędza w takie jakiś ból wewnętrzny, nie?
Ja to, myślę, nie ulegać. Że do tematu trzeba podejść to trochę od innej strony, nie? Że jakby zobaczyć, że zadać sobie pytanie, czy co mnie motywuje? Czy motywuje mnie lęk, czy motywuje mnie miłość?
Aha.
Nie? W tym działaniu wobec mnie samego siebie, w moim życiu, w mojej relacji z Panem Bogiem, co mnie motywuje? Czy motywuje mnie lęk, czy motywuje mnie miłość?
A jeśli motywuje mnie lęk?
Jeśli motywuje mnie lęk, to najprawdopodobniej będę cały czas skupiony na tym, żeby tę przyczynę tego lęku jakby całkowicie niwelować. Nie? Czyli, znaczy? Żeby tego Boga na przykład, którego się boję, potępienie, którego się boję, odrzucenie, którego się boję, żeby tego nie było. Nie? Więc będę ze wszystkich sił starał się tak żyć i działać, żeby zasłużyć na tę miłość. Nie? Zasłużyć na tę akceptację, żeby nie otrzymać odrzucenia.
Nie? No tak, i wydaje mi się, że to jest super powszechne.
Tak, no tak żyjemy.
Super
tak.
Aktualne.
Ale to oznacza, że jakby, to jest jakby, polecam wszystkim serdecznie pierwszy list świętego Jana Apostoła. I on tam bardzo wyraźnie mówi, że na czym polega ufność, którą mamy? Na tym, że się nie boimy sądu. Czyli nie boimy się odrzucenia ze strony Boga, nie? Że mam ufność na dzień sądu. Nie? Że, co to znaczy doskonała miłość? To doskonała miłość usuwa lęk, tak? Czyli, że ja w relacji... Nie boję się odrzucenia, nie boję się potępienia, nie boję się no właśnie gniewu Boga, tak? Bo wiem, że to nie jest sposób, w jaki Bóg reaguje na moje grzechy.
No dobra, głową wiem. No. Czy od czasu do czasu uda mi się przyjąć głową, że faktycznie Pan Bóg mnie jakoś przyjmie, ale wiesz, w tej sferze takich emocji i tak dalej, no nie...
No tak, no i to jest proces. No i trochę to nie da się tak tego po prostu wszystkiego przeskoczyć i to jest takie, no dzień po dniu Pan Bóg powoli nas przemienia i coraz bardziej nas przekonuje o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Tak Święty Paweł mówi, że Duch Święty nieustannie przekonuje naszego wewnętrznego ducha o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Czyli to znaczy, że jesteśmy takim, dla Boga jesteśmy jak Jezus. Nie? Czyli taki sam stosunek, jaki Bóg ma do Jezusa, ma do nas.
Nie? No i teraz pytanie, jakby, czy moje zainteresowanie leży w tym, jeśli zauważam w sobie na przykład opór na ten proces właśnie,
no.
Tak? To co ja mogę zrobić, żeby nie robić tak, że jestem idealny, tylko żeby wchodzić w ten proces, że okej, mam jakieś problemy, pewnie nie wszystkie uda się rozwiązać, to co można robić?
Jeśli mam w sobie taką silną tendencję do tego, żeby być idealnym, i to może różnie wyglądać u każdego z nas, na różne sposoby możemy to przeżywać, to jak sobie to uświadomimy, że kurde, ja przecież całe moje życie po prostu robię po to, żeby być idealnym, to może być w nas takie myślenie jeszcze nas bardziej dołujące, że no nie, no całe życie robiłem coś źle, nie?
Tak.
I znowu też robię teraz coś źle,
tak.
Nie? I dalej
tak.
Znowu jestem nieidealny, nie? Ale to jest ta sama tendencja cały czas, nie? Czyli pierwsze to jest po prostu... No dobra, tak jest, tak mam. Tak mam. Nie mogę zmienić czegoś, czego nie znam. Muszę najpierw to poznać. A jak mogę coś poznać, jeżeli czegoś nie akceptuję, jeśli odmawiam temu czemuś prawa istnienia? Więc jakby dla nas, dla chrześcijan, chodzi o zmianę. Tak, jak najbardziej chodzi o zmianę, ale nie chodzi o zmianę tego, że ja po prostu teraz siebie naprawię, siebie teraz zrobię takim, że Pan Bóg będzie zadowolony ze mnie. Nie? Tylko chodzi o to, że ja teraz zacznę kochać, czyli że my nie mamy fokusu na bycie moralnie uporządkowanym, ale na miłość mamy fokus, nie? Jako chrześcijanie. Że ja przyjmuję miłość, to całkowitą i totalną akceptację ze strony Boga, miłość, której nie jestem w stanie sobie wyobrazić, i że to mnie tak naprawdę uzdrawia, nie? To uspokaja moje serce z tej takiej neurotycznej potrzeby zasługiwania na miłość na różne sposoby, nie? Że ja po prostu biegam i szukam i na różne sposoby po prostu zasługuję na miłość. I z tego takiego, wychodzę z takiego modelu życia po prostu daj mi miłość, w model po prostu daję miłość, kocham jak umiem, tak? Przebaczam, jestem miłosierny, pomagam innym ludziom, nie? Tak jak umiem, ale nie dlatego, że muszę, czy że się boję, czy że tak trzeba, mhm. Ale dlatego, że tak chcę, nie? Bo jestem kierowany po prostu miłością.
Czyli można powiedzieć, że ten akcent, o którym ty mówisz, jest ważniejszy niż moralność?
Tak, znaczy, bo to znowu jakby przeciwstawianie sobie tego nie ma sensu, nie? Tylko jakby trzeba to uporządkować, że kiedy żyję miłością, to żyję moralnie korekt, nie? Bo po prostu staram się kochać, tak, ludzi.
Mhm. Raczej cały czas myślę w takiej kategorii, jak wyskoczyć z tego przeklętego kręgu. Dreptania w piekielnym kręgu, mhm. Prawda? Czyli że
lęku takim.
Tak, tak, mhm. Tak, tak. Bo taka myśl, ja mam porzucić lęk, ona powoduje lęk. Mhm. Tak, że ja mam przestać bać się sądu, no to co? To ja pewnie jakiś głupot na przykład narobię, nie?
Tak, i możesz narobić ty głupot. Mogę narobić głupot. Mogę popełnić błąd. Pozwolić na to, że mogę popełnić błąd. Mogę się pomylić. Bo święty Jan mówi w swoim liście, że nawet jeżeli zgrzeszymy, to Bóg jest większy od tego wszystkiego, jest miłosierny i nam to wszystko wybacza. Mamy rzecznika wobec Ojca, który nas po prostu usprawiedliwia.
No i wtedy mamy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo zbagatelizowaliśmy teraz przykazanie.
Nie, to nie jest zuchwałe. To nie jest zuchwałe, że ja po prostu grzeszę. Bo błąd nie oznacza tego, że ja robię coś specjalnie, tak? Tylko, że ja po prostu popełniłem błąd, nie? Pomyliłem się. Mhm. No to jest czasami, żeby zachować przykazanie, i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to może zabrzmieć bardzo kontrowersyjnie, ale żeby zachować przykazanie, trzeba je złamać. No i Jezus jakby wielokrotnie to robił, łamiąc prawo szabatu.
No to jest kontrowersyjne, co mówisz, ale jest w tym jakaś mądrość. Bo ja pamiętam, jak byłem na filozofii w Krakowie. To było na drugim roku. I pamiętam, jak dotarło do mnie do głowy coś takiego, że siłą woli nie wszystko da się zrobić. Nie? Że miałem takie na spiętej dupie naprawdę po prostu robienie wszystkiego, co się da i w pewnym momencie że ten sposób myślenia nie daje rady.
I coś się zmieniło?
I wtedy się pojawiło takie myślenie, że muszę zacząć szukać innego paradygmatu. Mhm. Nie wiem, czy się udało, ale ja wtedy miałem takie poczucie, że doszedłem do jakichś granic możliwości, no po prostu tej drogi, nie? Że tu trzeba coś źle to sobie wyobraziłem. To wtedy pomyślałem.
Czasami po prostu trzeba się zgodzić na to, że po prostu pewne rzeczy się nie zmienią. Że pewne wady w nas, pewne rzeczy po prostu się nie zmienią. Zawsze już tak będzie. Nie? I że to jest okej, okay, że może tak być. Że się da z tym żyć. Nie? Że jakiś deficyt w naszym życiu zawsze już będzie. Ale to nie oznacza właśnie tego, że będziemy odrzuceni przez Boga. No właśnie nie, no skoro do tej pory nas nie odrzucił, to dlaczego nagle miałby nas odrzucić? Mhm. Skoro jakby ciągle nam chce przebaczać grzechy i nas ratować i zrobił wszystko, żeby nas uratować, to dlaczego nagle miałby zmienić zdanie?
Tak, Józef Kozłowski mówił coś takiego, czy słyszałem, że on coś takiego mówił, że Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, a nie takiego, jakim chciałbyś być?
Tak. Nawet mówi, że Bóg nie kocha tego, jakim chciałbyś być, nie? Bóg nie kocha tego, jakim chciałbyś być, ale Bóg kocha to, jakim jesteś. To, jakim jesteś. Nie?
To jest dobre zdanie, nie? I czasami w ogóle my, jak się modlimy, to wychodzimy z takiej perspektywy tego, że jakby staję w buty tej osoby, którą chciałbym być i tak się modlę do Pana Boga, nie? I to jest wtedy takie udawane.
Tak, tak. To jest w ogóle iluzja.
Nieszczera modlitwa, nie? Bo ja udaję kogoś, kim nie jestem tak naprawdę.
Tak, mogę na przykład czuć złość na Boga i udawać, że jej nie czuję, nie? Bo mogę się czuć smutny w relacji z Bogiem i udawać, że nie. Wszystko jest okej, jestem chrześcijaninem, podnoszę ręce na modlitwie nawet wtedy, kiedy nie czuję, że jestem radosny, nie?
Tak, albo jak zgrzeszy ktoś, to wtedy się nie modlę, nie?
Tak, bo jak zgrzeszyłem, to się nie modlę.
Dopiero
tak.
Jak się wyspowiadam i tak trochę przypudruję się, to wtedy
zacznę się modlić. To jest najgorsze, co może człowiek zrobić po grzechu, kiedy doświadcza słabości grzechu, że się przestaje modlić. Najgorsze, i to wtedy szatan po prostu odpala fajerwerki, wyciąga szampana i mówi pozamiatane, nie? Przestał się modlić.
Tak.
A po grzechu my najbardziej potrzebujemy Boga, nie? Najbardziej potrzebujemy Boga, nie? Ale my cały czas myślimy, że On na nas jest obrażony, jest zły na nas, tak. A nie jest, nie? Więc dla mnie załapanie tego to był po prostu jakiś taki przełom, że właśnie, że Bóg mówi, okej, dobra, no zgrzeszyłeś, no jakby przebaczam tobie, gramy dalej, tak?
Tak, i teraz też Marcin Gajda ma taką fajną konferencję o duchowości neurotycznej, on z żoną razem, nie?
Tak.
Duchowość neurotyczna, czy religijność neurotyczna, a prawdziwa duchowość. I jak pamiętam, jak słuchałem tej konferencji, to miałem taki opór duży, bo oni tam powiedzieli, że duchowość neurotyczna, czy religijność neurotyczna, jakiej ulegam, to ona nigdy mnie nie nasyci i trzeba tym neurotycznym, czyli takim przymusom wewnętrznym, że muszę to, różaniec tu, szybko do spowiedzi i tak dalej, jak się temu ulega, to nigdy to nie nakarmi, nigdy to nie uspokoi, bo na tym polega ta natura, że nigdy, że to jest zawsze głodne. I on powiedział, że trzeba temu opór stawiać. Mhm. Trzeba nazywać to, że to jest kłamstwo. Ja za tym specjalnie nie pójdę. Nie, nie dowierzać tym takim niezdrowym, religijnym potrzebom, które są we mnie. Nie? Mhm.
Bo to są pewne schematy myślenia, nie? Można powiedzieć, nasz wewnętrzny oskarżyciel. Nie, taki wewnętrzny oskarżyciel, tak oskarżyciel, diabeł tak jest nazwany, oskarżycielem w Apokalipsie, nie, że on ciągle nas oskarża, nie, ciągle nas oskarża, Bóg nas nie oskarża za nasze grzechy. Nie?
Tak, i potem można poznać trochę, co jest w nas zdrowego, mhm, z Boga, czyli coś, co jest w stanie, jakieś myśli czy praktyki, które mnie są w stanie nakarmić, mhm, a nie tylko otumanić na przykład, nie? Bo czasami jest tak, że ja się modlę po to, żeby się otumanić, odciąć od siebie trochę, tak nie mieć z tym kontaktu, a potem to i tak wróci, nie?
Tak, tak.
I do głodu wraca.
Moja znajoma używa takiego sformułowania zamadlać coś, nie?
Tak.
Że coś po prostu zamodlę i wtedy mam takie poczucie, no, zrobiłem co trzeba, jestem w porządku,
tak, tak, tak,
ale
tak,
jakby
tak.
Nic nie zmienia, nie?
Tak, to jest uspokojenie emocji jakichś, które są we mnie, powiedzmy, do pracy, a nie rozwiązanie problemu, nie?
Tak, tak, tak. No. No bo Bóg w tej pracy, jakby w tym takim swoim spojrzeniu, tak, ma, jak sobie myślę o sobie, nie? Myślę o tym, co wiem na swój temat i sobie wyobrażam, jak Bóg na to wszystko patrzy, no to to jest spojrzenie pełne miłości, nie? Nie patrzy inaczej Bóg, jak z miłością na nas, nie? I nie chodzi o to teraz, że właśnie, żeby nazywać zło dobrem, to nie jest to, nie? Tylko, że zgodzić się na to, że jest zło i że ono będzie w jakimś tam wymiarze mojego życia zawsze obecne. Zło, cierpienie, grzech i słabość. Że one zawsze będą. Nie? I owszem, ja dalej mogę jakby starać się żyć dobrze i poprawnie, tylko że wtedy już żyję bez tego lęku, że zostanę odrzucony. Nie? I że tym, co mnie motywuje, to jest właśnie miłość, a nie lęk. Bo my się często myślimy, że jak ja już tak jakby przestanę się bać Boga, to już stracę całą motywację do tego, żeby, tak, żeby się zmieniać. Nie?
Tak.
W jakim my po prostu wtedy stawiamy Boga roli? Takiego kata z batem nad nami, który po prostu nas ma nas motywować do tego, żebyśmy byli lepsi. Nie? Ma nas zmusić do tego, żebyśmy byli lepsi. Jak instrumentalnie traktujemy wtedy Pana Boga.
Nie? Ale też na siebie tak patrzymy wtedy, że jak, tak, jak przestanę bać się Boga, to stracę motywację, czyli mam po prostu naturalne tendencje do dążenia do zła i one wygrają na pewno, nie? Jak porzucę lęk.
No ciężko jest. Wiecie, to jest niesamowite, bo to...
A z drugiej strony święty Jan mówi, kto się lęka, nie wydoskonali się z miłości. Czyli żeby zacząć kochać, to trzeba porzucić ten lęk. Nie ma innej drogi. Trzeba porzucić bata, żeby zbliżyć się do Boga.
Bo wtedy my jesteśmy wolni, nie? A wolność jest czymś niesamowicie trudnym. My nie lubimy wolności.
Tak.
My tak mówimy, że chcemy być wolni, ale my wolimy, żeby ktoś za nas podejmował decyzję, żeby ktoś za nas decydował, żeby ktoś brał odpowiedzialność. Nie? My nie lubimy być wolni. Nie chcemy być wolni. Ja pamiętam taką wolności się trzeba nauczyć też. Nie? Ja pamiętam, jak miałem kanarka w swoim życiu jeszcze przed zakonem i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to go wypuściłem z klatki. I go tak wziąłem, tak podrzuciłem, a on tak spadł, bo nie umiał latać.
Zabił się?
Nie. On po prostu spadł na podłogę, bo nie umiał latać, a ja myślałem, że kanarek umie latać, ale jak on całe życie żył w klatce, to on tylko z patyczka na patyczek umiał latać. To było wszystko, co potrafił.
Miłość, wolność go poturbowała.
A wyobraźcie sobie, że to jest ptak, który powinien żyć na wolności, tak? I no ja go sprowadzam do tej klatki, no i tylko najpierw zostawiłem mu drzwiczki, on tak na te drzwiczki skakiwał, potem troszkę po klatce skakał, nie? I długo minęło, zanim się odważył, żeby wyfrunąć tak jakoś gdzieś dalej, po pokoju polatać, nie? A znowu powtarzam, to jest kanarek, on normalnie sobie powinien latać po niebie. Jak po prostu klatka dla nas jest bezpieczna, jak my lubimy tę klatkę, jak ona nas chroni, nie? I wyjść z tej klatki to dla nas jest... Czasami to jest dramat, porzucić te stare mechanizmy, stare schematy, starą pobożność, stary obraz Boga. My się go kurczowo trzymamy, bo jak stracę ten obraz, to mi się wszystko zawali. Nie?
Tak. Jak zrezygnuję z tych zewnętrznych jakichś schematów, takich, które mnie usztywniają, to mam wrażenie, że wewnątrz nic nie będzie. Nie?
Pan Jezus przyszedł, rozwalił schemat i co zrobili? Zabili go. Tak bali utracić się kontroli nad światem, którą mieli poprzez swoją religijność. Nie? Ty przychodzisz i burzysz stary porządek. Nie? Burzysz to. To zrobił Pan Jezus. Nie? I główny zarzut, jaki był, to jest to, że chce rozwalić świątynię.
Kult, wyobrażenie na temat Boga.
Tak, on bardzo był, jakby przeciwstawiał się kapłanom, kultowi świątynnemu i bardzo przeciwstawiał się uczonym w piśmie i tym różnym takim stronnictwom faryzejskim.
Co prawda właśnie oni mieli bardzo takie jasne i sztywne wyobrażenia na temat, jak wygląda Pan Bóg i co trzeba zrobić, żeby być...
Żeby był zadowolony. Okay, tak, żeby Pan Bóg był zadowolony. Tak. Mhm. Tak. No i to jest właśnie to zdanie po prostu, że nie człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Nie człowiek dla prawa, ale prawo Boże dla człowieka. Nie zasady.
Ja ostatnio jestem takim fanem jednej rzeczy, którą mi tam ktoś polecił. To jest robienie takiego wglądu w siebie, bardzo prostego, pytając się, jakby co rządzi tym myśleniem, które teraz mam. Nie? Mhm. Czy teraz na przykład to, że chcę zmówić różaniec w tym momencie, to jest kwestia tego, że z miłości, czy z jakiejś chęci, czy z jakiegoś takiego po prostu chcę się pomodlić, spotkać z Bogiem, czy dlatego, że się boję, że jeśli tego nie zrobię, to będzie źle, nie? I można się przyłapywać, czy i po prostu moją aktywność wobec Pana Boga mam z lęku, czy z miłości. I właściwie tylko obserwować, żeby widzieć, co
mną rzędzie, kieruje. Nie? Czym mną kieruje nie? teraz lęk, czy miłość.
Tak. Nie żeby teraz zmieniać całe życie, tylko sobie nazywać i po prostu... Tak. I potem tendencja jest taka, że to, co chore, zaczyna topnieć, jak to nazywamy. Nie? Chcę z lęku zmówić różaniec. Czasami jest tak, że nie mogę się zgwałcić i muszę dla uspokojenia siebie ten różaniec zmówić. Ale jak parę razy się przyłapę na tym, że robię to tylko z lęku, to może nabiorę luzu, żeby się nie pomodlić, a następnym razem sięgnę po to z chęci pomodlenia się, a nie z lęku. Mm-hmm.
Tak, no. Tak, no. To jest no, to właśnie dać sobie tę przestrzeń, nie? Dać sobie tę przestrzeń, żeby taką wolność, nie? Żeby zobaczyć, czego pragnę, czego naprawdę, co jest, nie? Bo to jest we mnie, nie? Bóg wie, że to jest we mnie, nie? Ale ja udaję, że ja chcę modlić się tym różańcem dzisiaj, nie? Ja chcę dzisiaj zrobić tę medytację, nie? Chociaż nie chcę, nie? I oczywiście nie chodzi o to, żeby iść teraz za każdym chcę, nie chcę w moim życiu, tak? Nie o to chodzi też, nie? Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, jaka jest prawda, żeby ją poznać, nie? I kształtować to, co jest prawdziwe i głębsze motywacje w nas jakoś...
Żeby głębiej w życie wejść.
Tak.
Głębiej w życie, bardziej realnie.
Życie przez wielkie rzet. Nie?
Na pierwszy raz tyle.
I tak dużo.
Skomentujcie, jak coś wam siadło, a jak nie, to napiszcie, że nie.
Tak.
Do następnego.
Do zobaczenia.